Kamil Gapiński, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Tak się złożyło, że kilka ostatnich programów to były takie, powiedziałbym, odcinki specjalistyczne. To znaczy rozmawialiśmy z Darią Łukowską o tym, że jesteśmy społeczeństwem zombie o śnie. Rozmawialiśmy z Gosią Wojcik i Emilią Wcisło o tym, jak joga może pomóc triatlonistom. Rozmawiałem ostatnio z Maćkiem Rakowskim o tym, jak trenować pływanie w triatlonie. Rozmawiałem też, to ostatni odcinek, z Michałem Rynkowskim, czyli dyrektorem Polady, Polskiej Agencji Antydopingowej, o Robercie Karasiu, ale też generalnie o nielegalnym wspomaganiu w sporcie. To wszystko były takie odcinki dosyć techniczne. Ostatnia taka rozmowa ze stricte zawodnikiem triatlonowym miała miejsce, jak patrzę, 29 lutego, więc już trochę wody w Wiśle, a także w Warcie upłynęło, a o tej Warcie nie mówię przez przypadek, o czym zaraz. No i wtedy rozmawiałem właśnie z Pawłem Mitrusiem, a więc naszym znakomitym age grouperem, urodzonym w latach 90., chyba 93. To dzisiaj porozmawiam z naszym znakomitym age grouperem, urodzonym w latach 80., na początku, w 81. roku, z człowiekiem, który jest starszy nawet ode mnie, więc to dobrze, fajnie mi się gada, jak zawsze jesteś starszy, się nie czuję taki trochę odmłodzony. Piotr Kurek, Poznań, jest z nami. Witam Cię, Piotrze.
Witam Ciebie, Kamilu, dobry wieczór.
Czy Ty dzisiaj, bo nagrywamy ten podcast w niedzielę wieczór, jako rodowity, nie wiem czy rodowity, ale człowiek związany z Poznaniem od lat, zadowolony po wygranej Lecha z Pogonią, czy piłka nożna jest Ci obojętna?
Bardzo zadowolony, bo jestem rodowitym poznaniakiem. Na mecze chodzę od dziecka, oglądałem dzisiaj ten mecz z Pogonią, no naprawdę fajne widowisko. Tak jak mówiłeś, no jestem z Poznania, jestem poznaniakiem, aczkolwiek od paru lat już mieszkam na obrzeżach Poznania, ale całe moje życie, cały sport, wszystko co robię związane z tym miastem, także jestem mu bliski cały czas.
No dobrze, to zobaczymy, jak to się będzie toczyć. Ja się od razu już cieszę, bo wreszcie znajduję kolejnego kibica piłki pośród triatlonistów, a to nie jest proste. Wiecie, że Sergiusz Sobczyk kocha Liverpool, Łukasz Kalaszczyński Wisłę Płock. Jest dobrze, że spotykam kogoś, kto gdzieś tam też piłką się interesuje i nie jest mu ona obojętna, natomiast oczywiście dzisiaj będziemy gadać o triatlonie i to z dwóch perspektyw, moi drodzy. Z perspektywy age groupera, ale też z perspektywy trenera, ponieważ Piotrek jest trenerem młodzieży KS Poznani i radzi sobie z tym trenowaniem młodzieży naprawdę fajnie. I w jednym z wywiadów, kiedy zapytano go, jakie ma marzenia związane z triatlonem, powiedział, że chciałby wystartować i pościgać się razem ze swoimi synami i chciałby, żeby go wyprzedzili. Podtrzymujesz, że to jest takie twoje triatlonowe marzenie numer jeden dzisiaj, Piotrze?
No dokładnie, podtrzymuję i muszę tobie powiedzieć, że to marzenie spełnia się bardzo szybko, bo mój starszy syn już jako młodzik w tym roku, w tym sezonie startuje już w tej najstarszej grupie młodzików. Zakwalifikował się w przyszłym tygodniu, jest turniej nadziei olimpijskich u nas w naszej gminie w Kozigłowach, w indoor triatlonie. Zakwalifikował się z drugiego miejsca w Polsce, został powołany do kadry Polski i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy może już w tym sezonie będziemy się między sobą ścigać na jakichś zawodach open.
Który on jest rocznik, powiedz?
On jest rocznik 2010.
O Jezu, ja ostatnio widziałem, że w Barcelonie występuje ten Kubarsi, czyli obrońca z rocznika 2007, więc też się poczułem staro, bo pomyślałem, że razem z Robertem Lewandowskim gra gość, który mógłby być spokojnie moim synem. Czy to już jest tak, że są treningi, na których młody jest szybszy od taty albo gdzieś tam już się do ciebie zbliża w jednej z trzech dyscyplin, czy jednak jeszcze ten znak większości, wyższości jest u ojca, jak to wygląda?
No wiesz co, no to bardzo szybko ewoluuje w jego przypadku. W zeszłym roku jeszcze mogłem gdzieś tam powalczyć z nim w pływaniu. W tym sezonie, że poza moim zasięgiem, naprawdę bardzo szybko się rozwinął, bo on dodatkowo jeszcze trenuje pływanie w sekcji pływackiej w swojej szkole, też w klubie Poznania. I bardzo szybko się rozwinął już w pływaniu, już pobił moje rekordy, także tu już mnie wyprzedził. Co do roweru, no jeszcze mam coś do powiedzenia, aczkolwiek po ostatnim obozie w Kal, gdzie trenowaliśmy, śmiał się ze mnie na podjazdach i nazywał mnie staruszkiem, a w święta, jak wyszliśmy pobiegać, biegaliśmy tempo, no to odstawiał mnie i już tak trochę mnie to cieszyło, aczkolwiek trochę mnie to martwiło już, że za chwilę chyba to nastąpi i już będzie poza moim zasięgiem.
Piotrek, czy ty jesteś zdania, że być może wielkiego mistrza właśnie wychowamy, bo ja parę razy podnosiłem ten temat u siebie w programie na przestrzeni lat, że takiego mistrza triatlonowego to możemy wychować, że to właśnie będzie syn jakiegoś lub córka jakiegoś age-groupera, age-grouperki, kogoś, kto właściwie dorastał przy tym triatlonie, jak zakładam twoje dzieci, no bo widziały od małego, jak tata startował i siłą rzeczy bardzo często tak to bywa, że syn piłkarza zostaje piłkarzem, syn piłkarza ręcznego zostaje piłkarzem ręcznym, etc., etc. Czasami tego talentu nie ma tyle, co u ojca, patrz, Johan Cruyff i jego syn Jordi Cruyff, a czasami tego talentu może być więcej niż u ojca, patrz, Cesare Maldini i Paolo Maldini, który był jeszcze wybitniejszym piłkarzem od swojego taty. Przepraszam, że ja tak te piłkarskie, no ale jest mi to najbliższy sport, przykłady daję. No i tak się zastanawiam, czy myślisz, że właśnie tacy pasjonaci jak ty, którzy pchają te dzieciaki do triatlonu, mogą w tym pomóc?
Wiesz co, no na pewno, bo tak jak mówiłeś, od dziecka moi synowie byli związani z triatlonem, właśnie jeżdżąc ze mną na zawody. W ogóle też moja żona jest bardzo sportowioną osobą, bo też wyczynowo trenowała długo. Fakt, że pływanie jest synchroniczne, ale z tym sportem wyczynowym ma wiele wspólnego, bo sama jest trenerem pływania. Także nasze dzieci w sumie nie miały wyjścia i w ten sport zostały, no nie może wrzucone, no ale naturalnie jakby weszły. I na pewno to pomaga w rozwoju takiego dziecka, bo to dziecko jakby, jemu to przychodzi naturalnie, wie, że coś takiego jest, że te weekendy się poświęca na to, że są zawody, że jest ta rywalizacja, że jest ta dyscyplina, rano wstawanie, wszyscy na trening. I na pewno jeśli rodzic i daje przykład dziecku, no to łatwiej jest takiego zawodnika wychować, a jeśli jak rodzice są oboje trenerami, no to już takie dzieci no są troszeczkę, że tak powiem, skazane na to, że będą ten sport uprawiać. A jak to wyjdzie, jaki będzie miało efekt, no to zobaczymy. Może uda się takiego triatlonistę rzeczywiście wychować.
A jest to swego rodzaju trend, Piotrek, że współcześni 40, 50, być może 30-kilkulatkowie właśnie gdzieś pchają te dzieciaki do triatlonu, ci, których z naszej grupy. Pytam, no bo ty jesteś w tym sporcie bardzo długo, jeździsz na wiele zawodów i masz też pewnie wielu znajomych pi razy drzwi w twoim wieku i widzisz, jakich dzieci traktują triatlon.
No wiesz co, tak, jest, może jeszcze nie jest to trendem, ale jest tak w dużej mierze, zresztą widzę to po zawodnikach swojej sekcji, bo moja sekcja działa na takiej zasadzie, że staramy się ten czas na trening organizować zarówno dla zawodników, jakże dla ich rodziców, że treningi mamy w tym samym czasie i widać, że zawodnicy właśnie starsi, czy grupersi, którzy trenują i mają już dzieci w wieku, w którym mogłyby ten triatlon zacząć trenować, mając taką możliwość, na przykład w mojej sekcji, posyłają je na treningi i też jakby dając przykład swoją osobą, próbują te dzieci właśnie tego sportu zachęcić. I takich przypadków mam wiele. Są rodziny wielodzietne, które takich zawodników wychowują, gdzie przychodzi tata na trening i na przykład trójka jego dzieci w tym samym czasie. Także może jeszcze to nie jest trend, ale już jest to, staje się to popularne, tak? Bo ja tak patrzę też z perspektywy, w ogóle pomysł na to, żeby trenować wspólnie ze swoimi rodzicami powstał właśnie dzięki temu, że ja sam miałem taki problem, bo bardzo chciałem trenować. Człowiek, wiadomo, musi pracować, a chciałby też dużo czasu spędzać ze swoimi dziećmi. I to jest jakby jedyny taki moment, gdzie możesz połączyć i przyjemność, i te relacje rodzinne jakby w jedno. I jakby taką możliwość stworzyłem właśnie w swoich grupach triatlonowych, dzięki temu, że sam jakby do tego dążyłem i sam widziałem taką potrzebę jakby na swoim przykładzie.
Chyba znam odpowiedź na to pytanie, ale mimo wszystko je zadam. Trudniej startować jako age grouper i bić się o najwyższe miejsca w swojej kategorii, a w twoim przypadku czasami w kategorii open, czy jednak dopingować najpierw z pomostu, a potem z trasy swoich zawodników młodych i przeżywać te ich starty? Zakładam, że druga opcja, bo wielu trenerów czy byłych piłkarzy zazwyczaj mówiło, że nie, granie w piłkę to jest spoko, bo wszystko zależy ode mnie, ale bycie trenerem, o jasna cholera, oni już wchodzą na boisko i ja nic nie mogę zrobić.
No tak, no rzeczywiście ta druga opcja jest trudniejsza, no bo wtedy widzisz, jak przygotowałeś swoich zawodników, już w sumie nie możesz nic zrobić, no bo już wszystko przed tym startem według ciebie no zrobiłeś, co powinieneś, zawodników sam przygotowywałeś. No i trudniej jest właśnie na to patrzeć, trudniej jest dopingować niż właśnie mieć los w swoich rękach i samemu startować, tak? No to dopingowanie jednak jest trudniejsze i no bo nie mam już na to wpływu, tak jak mówiłeś.
Ty przeżywasz też te starty, bo widziałem cię parę razy chyba w Suszu głównie, jak twoja młodzież startowała, no to widziałem, że co prawda nie patrzyłem na twój zegarek na nadgarstku, ale myślę, że tętno mogło być już, wiesz, koło 160 gdzieś tam ze stresu.
No tak, no to myślę, że naturalne tutaj dla każdego trenera, aczkolwiek niektórzy trenerzy inaczej to przyjmują, są bardziej spokojni, nawet gdzieś siedzą z boku, bo są pewni tego, co ich zawodnicy zrobią. Ja no przeżywam bardzo starty, bo jest to dla mnie sens jakby tej dyscypliny, sens tego, co robię i bardzo mi zależy, żeby moi zawodnicy dobrze wypadli, żeby czuli w ogóle to wsparcie trenerskie, że trener z nimi jest, że trener pokrzykuje, że ten wysiłek, który wkładają w ten start, no jest, nie idzie na marne, jest jakby mimo wyniku jest dla kogoś się liczy i myślę, że to głównie daje mi, no podnosi mi to ciśnienie, tak jak mówiłeś, w tym dopingowaniu i w tym przeżywaniu tego, co robią moi zawodnicy.
Ilu ty masz dzisiaj triatlonistów pod swoją opieką i w jakim oni są wieku?
No już sekcja liczy około 90 zawodników. Kiedyś na początku, jak jeszcze tą sekcję rozpoczynaliśmy tutaj z trenerem Januszem Cieślakiem, bo to jest tutaj, też chciałem o nim parę zdań powiedzieć, to jest trener i zawodnik, który gdzieś mnie znalazł i sam wprowadził w ten świat triatlonu. Razem współpracujemy właśnie szkolą zawodników KS Poznani. Obecnie mamy, kiedyś to byli w większości, sekcja się składała z age grouperów, ale tak to ewoluowało, że obecnie mamy 30 zawodników age group i 60 zawodników dzieci, tak, do 23 roku życia. Mamy trzy grupy tripopu, czyli programu wdrażanego przez Polski Związek Triatlonu, skierowanego dla dzieci w wieku 9-13 lat. Mamy trzy grupy aż takich dzieci, co jakby daje nam nadzieję na to, że ta nasza sekcja będzie się rozwijać właśnie głównie chyba w kierunku sportu dzieci, aczkolwiek no, ja mam bardzo dużą potrzebę i wiem, że też jest duże zainteresowanie wśród age grouperów. Także ten trend myślę się nie zmieni, ale no ci zawodnicy młodsi w tej chwili akurat przeważają w naszej sekcji.
Jak ty doszedłeś do tego, że chcesz być trenerem? Kiedy ty to poczułeś? To właśnie było wtedy, kiedy gdzieś zacząłeś opiekować się Antkiem, czy to wydarzyło się w inny sposób? Bo to też jest taki moment, no nie każdy przechodzi. Wiadomo, że są super age grouperzy, tacy jak chociażby Sergiusz Sobczyk, który był nauczycielem w podstawówce, który gdzieś kończył AWF, więc miał też tę bazę i stwierdził w pewnym momencie, że szkolenie to jest jego pasja. Jak to było u ciebie? Bo to jest ciekawe, jak ty w pewnym momencie trochę się przepoczwarzyłeś z age groupera w trenera.
No jest to dosyć ciekawe, bo moje życie było całe związane ze sportem od dziecka. Najpierw trenowałem pływanie wyczynowo, aż w sumie do czasu studiów tam na AZS-ie w WM-ie, aż 7 lat pływałem i zdobywałem punkty dla uczelni. W międzyczasie byłem też studentem AWF-u, krótko, ale uprawnienia zrobiłem, które chciałem i to był taki okres dla mnie w życiu, że bardziej mi zależało na tym, żeby się uczyć, zdobywać tą wiedzę. Chciałem pracować jakby najpierw jako prawnik, później nie udało się, to skończyłem studia samorządowe ekonomiczne i od razu jak skończyłem studia zacząłem pracę w samorządzie województwa wielkopolskiego i pracowałem tam przez 18 lat, ale równocześnie też jakby zacząłem pracę w klubie jako najpierw instruktor pływania. I ta pasja do szkolenia dzieci jakby już od tego mojego 18 roku życia gdzieś wzrastała. Jestem też instruktorem ratownictwa wodnego w szkole ratowników i gdzieś to ta praca z tą młodzieżą, to szkolenie gdzieś jakby cały czas mi towarzyszyło od momentu dorosłego życia. W momencie, kiedy wszedłem w dyscyplinę, w triatlon, zacząłem ją trenować, zobaczyłem potrzebę też najpierw u swoich uczniów spływania, później u moich kolegów, że ci ludzie też jakby potrzebują takiego mentora może, który gdzieś ich tam poprowadzi, który powie im, co mają robić. I w sumie od tego to się zaczęło. Gdzieś tam chyba w roku 2018-17 dostałem taką propozycję reaktywowania sekcji właśnie w klubie Poznania i stwierdziłem, że się tego podejmę, bo jako trener już mam doświadczenie, może nie z triatlonu, ale z dyscypliny pływanie. Jakby triatlon już od paru lat wtedy uprawiałem i też jakby miałem pojęcie o lekkoatletyce czy o kolarstwie, także no gdzieś to przyszło naturalnie i tak to się zaczęło w sumie.
Mnie się w ogóle wydaje, Piotrek, że ty masz taką... Mnie się wydaje, że ty masz taką naturalną cechę bycia trenerem. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale powiedzmy, jak rozmawiałem z Jackiem Tyczyńskim, który jest ode mnie 13 lat młodszy, to miałem momentami wrażenie, jakbym rozmawiał z kimś starszym. Śmiałem się z Jacka, że jest taki młody, stary i że on się trochę urodził do bycia nie tylko zawodnikiem, ale i trenerem. I jak rozmawiałem z tobą na gali triatlonu czy gdzieś tam przy okazji zawodów, to też odczuwałem w tobie taką trenerskość. Nie wiem, jak to zdefiniować, ale że tobie po prostu z byciem trenerem jest do twarzy. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś takie określenie czy komplement, ale jakoś tak mam wrażenie, że ty się naturalnie w tym odnajdujesz.
No wiesz co, no nie słyszałem jeszcze takiego komplementu. Dziękuję tobie, Kamil. Ale rzeczywiście no, to od, tak jak mówiłem, od mojego dorosłego życia było dla mnie naturalne. Mogę ci nawet przyznać, że swoją pracę zawodową, którą dotychczas robiłem, w ogóle nie związaną ze sportem, odłożyłem właśnie na rzecz tego, żeby jeszcze bardziej się rozwinąć jako trener tej dyscypliny, triatlon naszej. Też to była taka decyzja, która mi nie przyszła łatwo, ale stwierdziłem, że no, to jest coś, co kocham robić, co jest moją pasją, co wkładam 100% swojej energii i mimo tego, że gdzieś studiowałem też na innych kierunkach i pracowałem w zupełnie innych i w innym zawodzie, no to jakby jest dla mnie, tak jak powiedziałeś, naturalne i przychodzi mi z dużą łatwością. Nie wiem dlaczego, ale no, to jest dla mnie pasja i no, myślę, że to tak zostanie teraz.
Jak ja przeczytałem, że ty pracowałeś jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i zajmowałeś się windykacją środków unijnych, to moja pierwsza myśl była taka, kiedy, gdzie, jak gość trenuje, pracuje i jeszcze robi tyle rzeczy związanych z triatlonem. No rozumiem, że też tak chyba trochę dla takiej higieny psychicznej i fizycznej musiałeś z czegoś zrezygnować, no bo to było kilka, że tak powiem, srok ciągniętych za ogon naraz z tego, co widzę.
Tak było dosyć długo, w sumie przez 18 lat, że doszedłem do takiego momentu, może nie do ściany, ale już do takiego momentu, że żeby robić coś dobrze, naprawdę dobrze, a widziałem, że ta praca trenera w klubie naprawdę, naprawdę przynosi efekty. Widać to po zawodnikach i age groupersach, widać to po młodzieży, że to jest właśnie ten kierunek, który powinien obrać. No tak, taką decyzję podjąłem i chcę się temu teraz w 100% poświęcić i zobaczymy, jaki efekt to przyniesie teraz.
Jak to wygląda, jeżeli chodzi o łączenie bycia trenerem, mój drogi, z trenowaniem? No bo ty jesteś ciągle zawodnikiem, tak mi się wydaje, z ambicjami. W swoich age grupach bywasz wysoko. Ja wiem, że od 2020 roku ścigasz się głównie na tych krótszych dystansach, czyli 1/4 czy 1/8, więc zakładam, że nie potrzeba aż tylu godzin treningu, co przy Ironmanie, no ale siłą rzeczy, jako że jesteś w formie, to też nie jest tak, że trenujesz sobie 2 godziny w tygodniu i jakoś to będzie.
Oj nie, ale no jest to trudne i staje się to coraz trudniejsze właśnie w momencie, kiedy sekcja zaczęła się tak rozrastać, zaczęliśmy mieć sukcesy. Ja na początku trenowałem ze swoimi zawodnikami, to był też dla nich bodziec takiej dodatkowej motywacji. Wchodziłem do wody na przykład na treningach pływackich. No teraz jest to niemożliwe, bo żeby dobrze poprowadzić młodzież, żeby dobrze z nimi współpracować czy z zawodnikami, jak je przypilnować techniki, no już nie mogę sobie na to pozwolić, bo duże zróżnicowanie w sekcji powoduje to, że ja już no nie mogę po prostu z nimi pływać. Robię to bardzo rzadko. Tego treningu zaczęło, tych godzin treningowych zaczęło mi naprawdę brakować jako zawodnikowi, bo chciałem się w pełni poświęcić tej pracy trenerskiej. I też w jednym z powodów właśnie tej rezygnacji z tej pracy zawodowej właśnie było to, że chciałem też więcej czasu mieć dla siebie, żeby móc te treningi jeszcze dodatkowo robić. Moi zawodnicy czasami tego nie widzą, ale na przykład jesteśmy na basenie, robimy jeden trening, nakładkę, idziemy na bieg i później oni idą do domu, ja na przykład zostaję i wchodzę do wody, bo nie mogłem wcześniej z nimi wejść i zrobić treningu, no bo prowadziłem ten trening, także no jest coraz trudniej będąc trenerem trenować, aczkolwiek z drugiej strony ma to też dużo swoich plusów, bo jak jedziemy, wiadomo, na trening kolarski, no to jadę z grupą, bo innej możliwości nie ma. Nie będę z samochodu prowadził treningu, lepiej mi się prowadzi jadąc z nimi na rowerze i to samo jest na biegu też. Nie zawsze, ale często, że mogę po prostu z nimi, jeśli robimy jakieś długie wybieganie, czy rytmy biegowe, czy tempo, robię to z nimi na stadionie. Jeśli nie ma założenia treningowego, że będziemy, nie wiem, robić pomiary, mierzyć czasy, to wtedy dołączam się do treningu i jakby to daje mi tą możliwość też potrenowania. No i ci zawodnicy dają mi też motywację właśnie do tego, żeby trenować, żeby dalej się rozwijać jako zawodnik, żeby dalej jakby być dla nich przykładem.
A czy przy takim trybie życia ty jesteś sam swoim trenerem, czy jednak ktoś cię prowadzi mimo wszystko?
Wiesz co, no sam jestem swoim trenerem. Cały czas się uczę jako trener, szukam różnych rozwiązań, rozmawiam z innymi trenerami, też edukuję się, żeby coraz więcej wiedzieć. Fajną współpracę od jakiegoś czasu nawiązałem z Filipem Przymusińskim, trenerem UAM Triathlon Poznań. Naprawdę to jest człowiek o takiej wiedzy, zresztą no, ma swoje stanowisko, jest tym koordynatorem kadry Polski w polskim triatlonie. Od niego się bardzo dużo rzeczy nauczyłem i mam nadzieję, że jeszcze się nauczę. Także no, gdzieś tą wiedzę odnośnie treningu i swojego, i swoich zawodników gdzieś próbuję jeszcze dodatkowo znaleźć, żeby bardziej się doskonalić. Ale no, nigdy nikomu nie pozwoliłem, żeby był moim trenerem. No, troszeczkę moim trenerem jest moja żona, można powiedzieć. Ona mnie tutaj ustawia, jeśli chodzi o diety, o żywienie, o taką bardziej regenerację, no bo ona ma duże doświadczenie z tym związane, także tutaj jedyną osobą, która gdzieś tam mi pomaga, to jest właśnie ona.
Na ile ty godzin teraz w tygodniu treningu sobie możesz pozwolić przy tym trybie życia?
Rozumiem, że to jest pytanie o mój, na przykład, żebym sam mógł wyjść na jakiś trening, tak?
No tak, tak, pi razy drzwi, dokładnie, coś takiego, mój drogi.
No nie ma takich godzin, no może jedna, dwie, tak jak mówiłem, gdzieś po treningu z grupą, jak mam chwilę, to wchodzę po prostu, nie wiem, na godzinę do basenu i robię sobie swój trening albo gdzieś czasami mi się uda może pójść i pobiegać i to wszystko, bo no nie mam tego czasu, no, żeby tak samemu.
Tak sobie myślę, mój drogi, że większość moich słuchaczy to są właśnie ludzie w naszym przedziale wiekowym, czyli pi razy drzwi 40, 45, 40, 49. Czy ty dzisiaj sam siebie definiujesz w tym przedziale wiekowym jako na tych krótkich dystansach najlepszego polskiego zawodnika, czy bardziej zawodnika top 5, a jak widzisz równych sobie, to kim są ci goście, z którymi się zazwyczaj ścigasz na zawodach?
No wiesz co, no ja się nie czuję na 40-latka. Bardzo bym chciał jeszcze wyrobić sobie licencję pro i spróbować jeszcze pościgać się z prawdziwymi zawodowcami w triatlonie. Jedynym takim startem, gdzie jest to właściwie możliwe, bo jest to start łączony, to jest Puchar Polski w Pniewach. Tam startuję ze swoimi zawodnikami i to jest jedyna możliwość, gdzie mogę troszeczkę tego sportu kwalifikowalnego, czyli sportu pro, liznąć. I jakby to jest jakby jedyna możliwość, a no ścigając się z age groupersami, zazwyczaj ścigam się z młodszymi, gdzieś tam rywalizuję z młodszymi zawodnikami, choć też zdarzają się zawodnicy jak Artur Czerwiec na przykład,
który... No właśnie Artura chciałem wymienić, tak przyszedł mi do głowy po tym, jak zadałem to pytanie, nie? Że...
Tak, tak. No Artur nieraz mi sprawił tyłek, aczkolwiek w zeszłym sezonie wyprzedziłem go, nie pamiętam, na jakich zawodach go wyprzedziłem, chyba w suszu go wyprzedziłem. Także gdzieś tam się udało to, ale przez jakiś okres czasu był poza zasięgiem, a on jest no, dużo starszy ode mnie.
Tak, ale to fajne zdanie, które mówisz, no bo jednak jesteś zawodnikiem z rocznika 81, nie wiem czy już skończone 43, czy nieskończone.
Skończone.
A z którego jesteś?
Z lutego.
No więc, więc skończone, a jednak ciągle, że tak powiem, w sercu ciągle maj i ta chęć ścigania się jest, to fajne.
Oj, jest i to duża i już nie mogę się doczekać, za tydzień mam pierwszy start w indoor triathlonie właśnie. W Rumi niestety, to jest za dwa tygodnie, nie mogę wystartować w Mistrzostwach Polski, bo jadę ze swoimi zawodnikami. Tak są starty poukładane, że nie jestem w stanie po prostu dojechać na czas tam, muszę zaopiekować się grupą i to jest chyba jedyne takie zawody rangi mistrzostw Polski, na które nie mogę pojechać ze względu na to, że właśnie zawodnicy jakby są na pierwszym miejscu i no już nie mogę się doczekać tej rywalizacji, tak? Ale dopiero ta główna rywalizacja przyjdzie od końca maja i cały czerwiec będziemy się intensywnie ścigać aż do września.
Tak się zastanawiam, mój drogi, jakie ty swoje sukcesy najbardziej cenisz? I na razie pytam o krajowe podwórko, no bo ty startowałeś w naprawdę wielu miejscach. Białystok, Rzeszów, Ślesin, no pewnie cała ta Polska przez lata już wszerz i wzdłuż przestartowana, że tak powiem, przez ciebie. Masz takie, nie wiem, top 3 starty, z których do dzisiaj jesteś dumny w Polsce i się uśmiechasz na myśl o tym, jak ci tam poszło?
Kurczę, wiesz co, no zadałeś mi trudne pytanie, bo nie chciałbym się, wiesz, no nie lubię się chwalić.
Oj, pochwal się no, trochę, Piotrek. Kiedy, jak nie teraz?
Nie, no wiesz co, Poznań chyba takim jest miejscem, gdzie te zwycięstwa najbardziej mnie cieszą. Na przykład już byłem dwa razy tutaj w Polsce, w poznańskim Ironmanie na dystansie olimpijskim, w Open na pudle, że tak powiem. W zeszłym roku byłem trzeci, a dwa lata temu byłem drugi. No i też te starty wszystkie na Malcie, które były. Tam też udawało mi się w Open być na podium. Chyba Superliga była 3 lata temu albo 4 lata temu. To był naprawdę fajny wyścig, który ukończyłem na drugim miejscu Open. I on polegał na tym, że robiłeś dwa razy chyba super sprint to był. Że było, no to było coś niesamowitego, szkoda, że tej konwencji już nie ma, że było, że po biegu skakiwałeś do wody i robiłeś drugi raz to samo. No,
tak, tak, to było fantastyczne, to się fajnie oglądało,
tak,
pamiętam.
I te starty najbardziej, że tak powiem, na swoim podwórku mi gdzieś tam zapadły mi w moim sercu. Jeden taki wyścig, ale to ku przestrodze, którego nigdy nie zapomnę, który czasami się moi zawodnicy ze mnie śmieją, to był też chyba Superliga, ale to było na dystansie 1,8 albo 1,4 i wbiegłem, pamiętam, na metę tyłem, bo myślałem, że już mam trzecie miejsce Open, bo byłem trzeci rzeczywiście, a zapomniałem, że był rolling start. I słuchaj, przegrałem trzecie miejsce Open o sekundę. To i się ze mnie śmiali wszyscy zawodnicy, a ja po prostu gdzieś ta konwencja startu wspólnego gdzieś mi tak w głowie zapadła. Zapomniałem o tym rolling starcie, zamiast walczyć do końca, to chyba nie wiem, 50 metrów przed metą zacząłem się wygłupiać, bo już myślałem, bo patrzyłem za siebie, nikogo nie było. Mówię, ale fajnie, mówię, trzeci Open u siebie w Poznaniu, się cieszyłem, jednak suma summarum się okazało, że byłem czwarty, sekundę przegrałem. Także,
czyli jednak warto,
to było takie coś, co...
Warto do odcinki tak, w triatlonie lecieć i nie robić takich głupotów, no, bo człowiek się może zdziwić.
Tego uczę moich zawodników i tak ją dostałem dosyć srogą nauczkę na całe życie, ale no, tak na błędach się człowiek uczy najlepiej i to wyszło, to mi tak w pamięci zapadło. Fajny też, bardzo też dobrze w sercu mi zapadło zeszłoroczna edycja triatlonu w Rzeszowie, gdzie pierwszy raz nam pozwolono startować w drafcie, był sprint w drafcie. Mega rewelacyjnie mi się udało wyjść z pierwszą grupą na rowerze. Wyszliśmy chyba w piątkę, w takiej grupie utrzymałem się w dwójkę z kolegą Brzuską. On to jest dobry zawodnik, tylko troszeczkę młodszy, też edge grouper, też trener. I gdzieś na ten bieg wychodziłem nawet ze strefy pierwszy przez jakiś czas. W ogóle byłem pierwszy. To jest w ogóle fascynująca rzecz, jak się jedzie pierwszym za samochodem na przykład. Też mi się kilka razy zdarzyło takie coś mieć. No jest to fajne uczucie naprawdę, nie? To polecam każdemu triatloniście, ale to trzeba rzeczywiście dobrze pływać, żeby chociaż przez chwilę na tym rowerze poczuć się, że jest się tym najlepszym, gdzie cię wszyscy gdzieś tam podziwiają i oklaskują. Także no tych startów było troszeczkę, one są tak powtarzalne gdzieś tam i podobnie rozgrywane, że gdzieś mi tam w głowie ciężko teraz pozbierać te starty. No też nigdy nie zapomnę swojego, nie punktowałem w tym starcie, nawet nie byłem chyba na podium pierwszej połówki, którą zrobiłem w Poznaniu. Ten start był naprawdę, to były też moje początki w triatlonie i jechałem, słuchaj, na rowerze pożyczonym od mojego też dobrego kolegi Władka Gładysiaka, byłego kolarza. Pożyczył mi sobie swojego Colnago rower, ale to był rower jakiś retro, on miał w ogóle zmianę przerzutek, miałem w ramie takim motylkiem zmieniałem i ludzie sobie, jak stałem w strefie zmian z tym rowerem, ludzie przychodzili, sobie zdjęcia robili. Ja nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle, bo też dla mnie wtedy rowery takie dobrej klasy w ogóle jakby nie interesowałem się czymś takim. Uważałem, że na każdym rowerze jestem w stanie pojechać, tylko trzeba mieć umiejętności do tego. I na tym rowerze w ogóle ukończyłem tą połówkę i świetnie się przy tym bawiłem. Także to jest taki start, bo teraz te wszystkie starty, które mam tą ochotę się ścigać, rywalizować, ale już nie mam chyba tego fanu już, co miałem na początku, że nie zależało mi na wyniku, zależało mi właśnie na tym, żeby dobrze się bawić. Ja pamiętam na tych pierwszych triatlonach biegowych gdzieś zaczepiałem znajomych, z nimi rozmawiałem. Jakby nie, ta rywalizacja nie miała dla mnie jakby większego znaczenia. Teraz jednak ta rywalizacja gdzieś tam nastawiam się tylko właśnie na to, żeby jak najlepiej to wszystko zrobić i ostatnio właśnie tak zacząłem się zastanawiać, że coraz mniej frajdy mi to sprawia i nie wiem, szukam na to jakiegoś sposobu, jakiegoś lekarstwa. Może mi podpowiedzieć.
Może powinieneś raz na jakiś czas jak M-Con właśnie wystartować i zrobić sobie prywatny retro triatlon na rowerze sprzed 50 lat i w dziwacznym stroju i wtedy wiesz, że nie będziesz się liczył w stawce, to możesz się pobawić triatlonem, słuchaj.
No wiesz co, no nie wiem, no gdzieś tam szukam, też cały czas myślę, żeby wrócić do długiego ścigania się, czyli do połówek i do powtórzyć sobie Ironmana, no ale to tyle czasu ja wiem, żeby to ta poprzeczka jest przeze mnie gdzieś tam w miarę wysoko zawieszona jak na mnie i żeby chciał startować, no to jak już startować, to już gdzieś tam ten czas wyśrubować kolejny raz, ale wiem z czym to się wiąże i no nie wiem, cały czas mam taką rozkminę w głowie, czy zabrać się za to z powrotem i za te dłuższe dystanse. Tylko no to by się znowu wiązało z tym, że pewnie życia rodzinnego znowu bym nie miał, bo cały czas bym spędzał na trenażerze, przygotowując się gdzieś tam po nocach, jeżdżąc i tych objętościowo, tych godzin byłoby tyle, że pewnie by nie miał czasu już w ogóle na nic. Także
o tym długim dystansie jeszcze pogadamy, natomiast ja jestem ciekaw z tego, co mówiłeś. A jak ty masz swoich zawodników i oni już też zaczynają rywalizować w tych kategoriach wiekowych, ja widzę czasami taką fajną zawziętość na twarzach tych nastolatków, ty ich jednak sprowadzasz na ziemię i na tym etapie jeszcze tłumaczysz, że najważniejszy jest fan, czy już jednak dokręcanie jest takie lekkie śrubki i nastawianie tych dzieciaków na rywalizację? Jak to wygląda i jak to zrobić, żeby wiesz, nie przegiąć w jedną ze stron?
Oj, no wiesz co, trudne pytanie, bo z nastolatkami, no trzeba nastolatków rozumieć, ciężko się z nimi pracuje, poznaje się ich tak dopiero no, po jakimś czasie, tak, to troszeczkę trzeba z zawodnikiem czasu przepracować, żeby go poznać, żeby poznać jego słabe strony, żeby w ogóle go poznać jako człowieka. Na tym etapie rywalizacji no już tą śrubę się troszeczkę podkręca. Fan jest wtedy, kiedy jedziemy na obóz, są momenty, kiedy mamy różny trening, możemy sobie pożartować gdzieś razem, ale już na tych zawodach no to są dosyć poważne rzeczy i już myślę, że tak od tego starszego młodzika czy od juniora młodszego no już ta rywalizacja jest na takim poziomie, że tutaj już nie ma miejsca na to, żeby gdzieś tam się robić z tego fan, no bo jeśli ktoś będzie z tego robił fan, no to zazwyczaj gdzieś tam kończy na końcu i ta praca potem, którą gdzieś tam wkładał w cały sezon przygotowawczy gdzieś tam idzie na marne. Także no tutaj no ciężko jest to powiedzieć, no bo wiadomo, z trip-upem, z dziećmi to jest zabawa i to musi być zabawa, żeby zachęcić do triatlonu, żeby w ogóle dzieci chciały to trenować. Ta różnorodność daje ten fan. Oczywiście prowadzenie zajęć, sposób prowadzenia zajęć, wyjazdy, to też daje fan, ale już przy tych starszych zawodnikach no tego fanu jest coraz mniej. Fakt, że no młodzież sama jakby też będąc ze sobą, trenując ze sobą, jakby robi to dla fanu, w sensie takim, że gdzieś tam razem tworzą pewne grupy, które się wspierają, które mają własny język i oni między sobą jakby trenują to, traktują to jako fan, ale no na tym etapie sportu już ciężko tutaj mówić o jakiejś zabawie, jeśli chodzi o młodzież.
Jak w ogóle zachęcić ich do trenowania? To jest tak, że ci ludzie, którzy do ciebie przychodzą, to zazwyczaj już wiedzą, czego chcą i tylko musisz ich nakierować, czy jednak pokazać im, że w tym pływaniu, rowerze i bieganiu jest fan? Ja pytam cię nie tylko jako trenera, ale też wiesz, ojca nastolatka, no bo dużo się słyszy o tych obecnym pokoleniu. Ja nie mam dzieci, więc ja nie mam punktu odniesienia, ale że jednak wiesz, głównie to PlayStation, a nie ruch fizyczny, a jednak jak widzimy te dziesiątki małych triatlonistów, młodych triatlonistów startujących na różnych zawodach, to jest to jakieś tam zaprzeczenie tej teorii.
No tak, no nie, no żeby zachęcić dzieci, wiadomo, że ta różnorodność sportu, tak jak już wcześniej powiedziałem, już daje jakby to zachęcenie, to oderwanie się gdzieś tam od tego wirtualnego świata, w którym niestety no jest to może nie rak naszego pokolenia, czy tam młodego pokolenia, no nie da się tym nic zrobić, no odbieranie tam telefonów, czy zakaz grania, no to tylko gdzieś tam pogarsza sytuację, ale no trzeba dać dzieciom taką alternatywę i pokazać, że można się gdzieś tam bawić i można bez tej elektroniki funkcjonować i właśnie ta rozmaitość sportu, czyli to pływanie, czyli bieganie, czyli rower, czyli trening funkcjonalny, nawet jakieś same wycieczki dają to, że gdzieś tam się te dzieci zachęca do tego sportu, aczkolwiek tak jak rozmawialiśmy na początku, też jakby dużą rolę tu i przykład idzie z góry, jak to mówią. I jeśli nie ma tego przykładu gdzieś tam ze strony rodziców, no to ciężko jest takie dziecko jakby do czegokolwiek namówić, aczkolwiek to nie jest też regułą, bo są różne dzieci, ja znam różne przypadki, gdzie rodzice mogą być asportowi, a dziecko jest po prostu geniuszem sportu i nie obchodzą go ani gry, ani telefon, tylko to, żeby ten sport uprawiać. Nie ma takiej zależności, jeśli chodzi o to zachęcanie dzieci właśnie do triatlonu.
Piotr Kurek jest moim gościem w kolejnym odcinku podcastu Trigapa. Zaraz wracamy. Mariusz Chrobot, Trimp Team. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co być może dla niektórych triatlonistów brzmi bardzo znajomo, a innym kojarzy się na przykład z Control Alt Delete, czyli z popularnym resetem, ponieważ to jest prawie jak Control CTRL z tym, że bez R, czyli CTL. Dzień dobry, Mariusz.
Cześć, dzień dobry. Tak, prawie jak CTRL, ale inaczej.
Ja wiem, co to jest HWDP, to jest chowaj Windows do piwnicy.
Chronic Training Load. Można by było powiedzieć takie obciążenie treningiem, które podaje nam Training Pixie, które defaultowo jest ustawione na 42 dni. No i to jest no, taki parametr, który triatloniści lubią sobie pomiędzy sobą porównywać i mówić, kto ma większy.
Czyli takie mierzenie, kto ma większy, klasyka gatunku pośród mężczyzn, też w sporcie.
Znaczy tak, no od tego się zaczyna w zasadzie. Każdy obóz i tak samo każdy obóz kończy się na tym, żeby powiedzieć sobie, kto jakiego ma CTL-a. No ale oczywiście jednak jest to parametr poważny, który myślę, że dla osób, które wiesz, są w triatlon wkręcone i może trochę w analizę tych danych, może być bardzo przydatny.
No właśnie, na czym polega ważność tego CTR-a, jakbyś mógł trochę więcej o tym opowiedzieć, tak wiesz, wychodząc z założenia, że w tym momencie słucha nas osoba, która być może usłyszała ten zwrot w ogóle po raz pierwszy w karierze.
No właśnie, więc to jest parametr, który, tak jak powiedziałem, jest, informuje nas o obciążeniu treningiem przez ostatnie 42 dni. I teraz jak to zrozumieć? Każdy trening w Training Pixie jest wyceniony jakąś tam liczbą. Od 0 do 100, 200, w zależności od tego, jaki wykonasz sobie trening. W praktyce to polega na tym, że jeżeli zrobisz godzinny trening na swoim FTP, przyjmijmy, że twoje FTP to jest 200 W i byś przez te 200 W jechał równo przez godzinę, dostaniesz 100 TSS-ów, czyli jeszcze taka właśnie cyferka opisująca obciążenie treningiem danego dnia. No i teraz uśredniona wartość z 42 dni, dodatkowo jeszcze troszkę przeważona, czyli nadajemy jej troszkę większą istotność bliżej tych ostatnich naszych treningów niż tych sprzed 42 dni, buduje właśnie nam ten parametr CTL.
A z czego to wynika, że akurat, bo dla laika to może być ciekawe, że mierzy się akurat 42 dni, a nie 45 czy 38?
Wiesz co, właśnie mierzy się w różny sposób, natomiast bazowo jest to ustawione na 42 dni. Wynika to w ogóle stworzone zostało w ramach Performance Management Chart, czyli takiego narzędzia właśnie do analizy w ogóle efektywności treningu, analizowania z jednej strony zmęczenia, z drugiej strony fitnessu, czyli twojej formy. No i człowiek, który akurat ten parametr wymyślił, nazywa się Andy Kogan, zaprogramował go bazowo właśnie na 42 dni. Nie wiem, to wynika z jakichś tam formuł matematycznych, za bardzo się nie wgłębiałem akurat, dlaczego to są te 42 dni. Nie potrafię odpowiedzieć, czemu to są 42, a nie 40. Natomiast można na pewno go również analizować z perspektywy szerszej. Osoby, które właśnie w tego Training Peaks i w analizę są wkręcone, mogą sobie wyprodukować samodzielnie taki dodatkowy wykres, który CTL będzie nam na przykład pokazywał z perspektywy 100, 200 dni. Akurat w Training Peaksie nie można zrobić tego trochę szerzej, czyli na przykład perspektywa roku, dwóch, trzech. Wtedy ten parametr budowany jest jak gdyby wolniej, tak? No bo ta średnia nie jest brana z ostatnich 42 dni, tylko na przykład z ostatnich 200. No i w praktyce można by było powiedzieć, że ja jak pracuję z zawodnikami, no to właśnie analizuję to w taki podwójny sposób, czyli te 42 dni to jest taka dosyć szybka analiza, która mówi nam o tym, w którym momencie obłożenia tym, obciążenia tym treningiem się znajdujemy. Natomiast ten dłuższy parametr, dłuższy czasokres pokazuje mi, jak w perspektywie ostatnich miesięcy, lat jesteśmy zbudowani treningiem, jakie jesteśmy w stanie przyjmować obciążenia.
Tutaj muszę powiedzieć, że ten temat wynikł trochę z tego, że napisał do mnie na Instagramie, na agapek34, polecam w ogóle to konto, Sebastian, który chciał, żeby właśnie w kąciku trenerskim, prosił, żeby w kąciku trenerskim gdzieś poruszyć ten temat, i on zadał takich kilka pytań. Czy trenerzy może powiedzą coś więcej, czy z punktu widzenia amatora należy brać ten wskaźnik jako wyrocznie formy? Wiemy, że w 2 tygodnie potrafi spaść na przykład ze 110 do 70 i czy faktycznie przekłada się to na zmniejszenie wydajności? I jak bardzo amator musi się sugerować CTL-em i w jakim stopniu wykorzystują go trenerzy? Myślę, że warto tutaj te kwestie poruszyć.
No nie jest to łatwe pytanie, bo nie ma tutaj łatwej odpowiedzi, ponieważ żeby wiedzieć, w jaki sposób ten właśnie parametr funkcjonuje, to jest jeden z, bo jeszcze mamy tam dodatkowo oczywiście w Training Peaksie, które mam nadzieję będziemy sobie poruszać w kolejnych odcinkach, no trzeba by było troszkę posiedzieć i zrozumieć ten współczynnik. Monitoring CTL pozwala zarządzać nam treningiem, obciążeniem. No i pod warunkiem właśnie, że on ten trening jest dobrze prowadzony, czyli w praktyce też dostajemy wiarygodną liczbę punktów za te nasze treningi, czyli pływanie, rower, bieganie. No bo jeżeli ktoś korzysta z Training Peaksa, a nie ma wyznaczonych poprawnie stref treningowych, no to będzie dostawał albo zawyżone, albo zaniżone wartości za te codzienne nasze treningi, te punkciki, które tam zbierasz za trening. I tym samym ten zbudowany parametr CTL będzie zupełnie zakłamany i nie będzie nam dawał żadnej informacji. Więc punktem wyjścia jest dbanie o ten swój CTL, dbanie o swojego Training Peaksa, o dobrze ustawione strefy. Jeżeli chcemy na tym pracować, uważam, że minimum 4 razy w roku, raz na kwartał dobrze by było przetestować sobie wszystkie swoje dyscypliny i aktualizować właśnie strefy zarówno tętna, jak i tempa, jak i mocy, ponieważ CTL i TSS-y mogą być budowane w oparciu właśnie o różnego rodzaju zmienne tutaj. Kiedyś mieliśmy tylko TSS, czyli Training Stress Score, jako taki parametr czysto bazujący na tempie. Teraz w ostatnich latach doszło do tego Heart Rate TSS, czy tam TSS-y z pływania, czy TSS-y z biegania. Możesz oczywiście mieć TSS-y jeszcze z mocy biegowej, TSS-y z mocy rowerowej. No i trzeba odpowiednio też umieć poruszać się pomiędzy tymi TSS-ami, żeby zbudować znowu ten nasz CTL. Trudne, więc odpowiadając możliwie prosto, jest to ciekawy parametr pod warunkiem, że ktoś chce się nim zainteresować, że będzie pilnował sobie tego swojego ogródka. No i wtedy on faktycznie może dawać nam jakąś wartość. A, możemy go zwiększyć za pomocą treningów. Najprościej oczywiście możemy to zrobić trenując systematycznie i stopniowo zwiększając swoje obciążenie. Ważne jest, aby właśnie robić to rozważnie i zwracając uwagę na taką odpowiednią też regenerację i unikanie nagłych takich skoków w treningu, które mogą, nie wiem, prowadzić do przetrenowania, do kontuzji. Sam CTL dobrze wykorzystany w kontrze z ATL-em z kolei, no to to jest takie obciążenie, bym powiedział, w training peakcie nazywane jako może zmęczenie, oni chyba w ten sposób to teraz traktują. Więc jeżeli podzielimy sobie ATL do TTL-a, myślę, że tam teraz wszyscy sobie do training peaksa zaglądają, to jeżeli wyjdzie nam z tego dzielenia wynik pomiędzy 0,8 do 1,3, to możemy śmiało zakładać, że jesteśmy w takim sweet spocie i nie grożą nam za bardzo kontuzje. Jeżeli wychodzimy albo poniżej 0,8, albo powyżej 1,3, no to ryzyko kontuzji wzrasta. No ale tutaj znowu warto by było analizować ten CTL w rozbiciu na poszczególne dyscypliny, żeby to jeszcze trochę wam wszystko skomplikować. Czyli nie patrzymy jako zbiorczy tak, parametr, który analizuje nam pływanie, rower, bieganie, siłownie, spacer, nie wiem, narty, whatever, co tam sobie wrzucisz, tylko możesz sobie analizować to dosłownie na poszczególnych dyscyplinach i tak też to robimy.
Tutaj aż żałuję, że nie ma jakiejś tablicy i nie jesteśmy podcastem wideo, bo jakbyś to rozrysował, mogłoby być łatwiejsze. Przypomniały mi się takie te memy z Russellem Crowe z Pięknego Umysłu, jak on taki jest zamyślony i nad nim dużo tych liczb się pojawia, gdzie wszystko oblicza. To tak trochę jak zacząłeś to dzielenie i mnożenie robić, to przypomniałem sobie moją panią profesor z Małachowianki z Płocka, z liceum, która no nie przepadała za mną, gdyż byłem tumanistą durnym i się na matematyce nie znałem. I ta pani była spod Krakowa i mówiła tak: do odpowiedzi 30 czy mniej czy równa się 30. Ja lubię takie dygresje, natomiast mój drogi, jeszcze na koniec tego CTL-owego wywodu chciałem spytać, czy istnieje właśnie jakiś idealny zakres CTL?
No nie ma idealnego i oczywiście zawsze się pojawiają odpowiedzi, że to zależy, no nie? Bo to jest zależne po pierwsze od dystansu, na jakim się ścigamy, nie wiem, od naszych możliwości czasowych, jak możemy, ile czasu możemy poświęcić na trening, naszego doświadczenia, regeneracji. W ogóle ten parametr jest bardzo indywidualny, więc nawet jeśli ja będę miał taki sam CTL jak, nie wiem, weźmy Wilka, Robert Wilkowiecki, to wcale nie oznacza, że jak pojadę na Mistrzostwa Świata, to będę w topce, w top 10 na zawodach walcząc z prosami, no nie? A możemy mieć bardzo podobną wartość. Po prostu jego CTL jest budowany w oparciu o jego parametry, które sobie wprowadził do Training Peaksa, a mój jest budowany w oparciu o moje, więc nie ma na pewno jakiegoś takiego idealnego zakresu. Na pewno to jest też tak, że my go budujemy do pewnego momentu, no i on zawsze gdzieś tam płaszczy, bo nie jesteśmy w stanie wykonać już więcej treningu, dołożyć więcej objętości, intensywności. No i my akurat w praktyce robimy to tak, że mniej więcej te plateau osiągamy trochę przed jakimiś tam dla nas głównymi zawodami, a już kiedy wprowadzamy ten tapering, czyli takie, jakby to po polsku nazwać, takie już przygotowanie do zawodów, troszkę zejście z intensywności, żeby organizm mógł pokazać się na zawodach z jak najlepszej strony, no to ten CTL nawet nam wtedy spada. No ale mogę na przykład powiedzieć jakieś kilka wartości, które na pewno zawsze będą ciekawe dla naszych słuchaczy w kontekście zawodów Ironmana czy pół Ironmana, jakie mniej więcej trzeba mieć CTL-e, żeby osiągnąć jakiś tam czas. Czy jesteś zainteresowany odpowiedzią na pytanie, które sobie sam zadałem?
Oczywiście, że nie. Nie, no dawaj, strzelaj.
No to tak, powiedzmy, że jeżeli jest osoba początkująca, no to jeżeli jej CTL na pełnym dystansie będzie z przedziału 60-80, no to możemy mówić, że taka osoba mniej więcej może celować w czasy około 12 godzin. Jeżeli chciałbyś być jakimś już takim fajnym ścigantem i walczyć o Mistrzostwa Świata, o Hawaje bądź o Nice i generować czasy mniej więcej na poziomie 9 godzin 15 minut, no to twój CTL musi się gdzieś zakręcić w okolicach 130, na tacy, wiesz, najlepsi zawodnicy, którzy schodzą mocno poniżej 8, znaczy poniżej 9 godzin, no to ich zakresy mogą być od 160 do 200. To oznacza, że muszą wykonać te osoby już naprawdę bardzo, bardzo solidną pracę w ciągu tygodnia, no ponieważ nie jest łatwo zrobić i utrzymać tak wysoki CTL. A jeżeli mówimy o połówce, no to na przykład na 4,30 dobrze by było mieć CTL na poziomie 120. Jeżeli chcielibyśmy to robić w okolicach, nie wiem, 6 godzin, 5,5, bo jesteśmy w miarę początkującymi osobami, no to znowu w granicach 60 do 80 CTL-i możemy sobie przyjąć.
To jeszcze się pochwal, jaki był twój najlepszy CTL w piku formy. Wiadomo, że to już dawno temu, no bo w tym wieku to się głównie wspomina swoje występy spektakularne, ale ile to było, Mariusz?
No on na pewno jeszcze będzie przede mną. Ja wrócę bardzo mocny, to zobaczysz, jeszcze to pokażę. Ale miałem w granicach 140 akurat na zawodach, na których wyszedłem z wody po 59 minutach. Fajnie mi się płynęło, zacząłem fajnie rower i się później rozwaliłem na 30 km, więc wiecie. CTL to CTL, to jest tylko cyfra, a wyścig to wyścig i tak naprawdę właśnie to, jak szybko ukończymy dane zawody, świadczy o tym, jaką mamy formę, a nie ta cyfra tak naprawdę.
To ładna puenta naszej rozmowy. Mariusz Chrobot, Trimp Team, dziękuję ci.
Dzięki.
Wracamy do naszej rozmowy. Piotrek Kurek, a więc czołowy polski age grouper, ale jak słyszeliśmy, z ambicjami, żeby jeszcze pościgać się z zawodnikami pro. Także trener KS Poznani, ale również człowiek, który ma olbrzymie doświadczenie w ratownictwie sportowym, o czym jeszcze będzie okazja porozmawiać. Natomiast ja bym teraz zahaczył o twoje międzynarodowe występy, bo rozmawialiśmy o tym, że na polskim podwórku zdarzały ci się naprawdę fantastyczne starty przez te lata, natomiast za granicą też, no bo w 2022 roku w Mistrzostwach Europy w Bilbao zdobyłeś 2 medale, startowałeś jako reprezentant Polski w Monachium, w Walencji, w Ibizie. Jakbyś trochę więcej, mój drogi, o tym opowiedział.
Wiesz co, fajnie, znaczy no tak, no zaczęło się wszystko od tego, że no Polski Związek Triatlonu troszeczkę jakby rozszerzył tą konwencję kadry age groupersów. Zaczęły się pojawiać sloty na zawodach, które trzeba było walczyć i jakby to pozwoliło w tym momencie mi na to, że mogę wystartować właśnie na takiej imprezie międzynarodowej jako zawodnik kadry Polski age group, bo nie ukrywam, że wcześniej jeździłem na komercyjne imprezy, też złapałem sloty, ale to były, wiadomo, Challenge albo Ironman i wtedy no też reprezentowałeś kraj, ale no nie z orzełkiem na piersiach, tylko w swoim trisuicie, jaki tam miałeś, i nie miało to żadnego znaczenia. A od jakiegoś czasu właśnie Polski Związek Triathlonu dał nam age groupersom taką możliwość, że możemy w ramach ITU, czyli International Triathlon Union, startować i ścigać się z age groupersami ze wszystkich krajów zrzeszonych w tej federacji, właśnie w strojach kadrowych, z orzełkiem na piersi, gdzie inni zawodnicy z innych krajów startują w tej samej konwencji, gdzie jesteśmy też podzieloni, tak jak w Polsce, na kategorie wiekowe. No i dzięki temu udało mi się złapać kilka slotów. Pierwszą taką przygodę miałem w 2001 roku w Walencji. Tam udało mi się zakwalifikować na Mistrzostwa Europy. Wtedy poznałem też Artura Czerwca, o którym wcześniej pozdrawiam, Artur, ciebie, o którym wcześniej rozmawialiśmy, i tam jakby stawiałem pierwsze kroki w kadrze Age Group. No było to dla mnie no coś takiego naprawdę ważnego, bo wcześniej reprezentowałem Polskę tylko właśnie w ratownictwie sportowym, a teraz mogłem to zrobić oficjalnie już w triatlonie. Wcześniej nie udało mi się tego nigdy zrobić, no bo nie byłem zawodnikiem sportu kwalifikowalnego i w triatlonie i tego nie zrobiłem, a w pływaniu no nie byłem aż tak dobry, żeby się do kadry Polski załapać. I naprawdę ten start w Walencji, mimo tego, że ukończyłem na 8 miejscu, był dla mnie, w swojej kategorii, był dla mnie no czymś naprawdę super, co otworzyło mi taką drogę na ściganie się właśnie za granicą. No i później przyszedł kolejny sezon, wtedy postanowiłem, że pojadę, że dostałem, wywalczyłem, może nie dostałem, bo to się nie dostaje, wywalczyłem slota do Monachium, też na Mistrzostwa Europy i tam wystartowałem. Naprawdę był to fajny, bardzo fajne zawody, bo też z draftingiem pozwoli age groupersom jeździć. Ja jestem w ogóle przez to, że może trenuję zawodników sportu kwalifikowalnego. Dla mnie ten triatlon prawdziwy to jest właśnie jazda, właśnie start wspólny, jazda z draftingiem. Tak, to jest jakby dla mnie...
Czyli taki prawdziwy wyścigowy ogień.
Tak, dokładnie. To jest właśnie, te konwencje mi najbardziej odpowiadają i to jest właśnie dla mnie takie clue tego właśnie dyscypliny triatlon. I tam właśnie miałem taką możliwość, super. No udało, gdzieś tam pływanie troszeczkę zawaliłem, nie wiem dlaczego, wyszedłem z drugą grupą z wody dopiero i cały odcinek, cały dystans na rowerze goniłem tą grupę i słuchaj, przed strefą zmian dogoniłem tą pierwszą grupę i wychodziłem na bieg jako trzeci. Miałem szalone ambicje, żeby tam w tym Monachium powalczyć. Przez to, że tą grupę gdzieś tam prowadziłem i dałem naprawdę na tym rowerze siebie wszystko, no po prostu jak wyszedłem na ten bieg, to jak chorągiewkę mnie mijali inni zawodnicy. I gdzieś tam w sumie też na którymś tam miejscu, chyba dziewiątym czy siódmym ukończyłem, także poza podium. No i byłem trochę sfrustrowany i tak myślałem, kurczę, chyba jestem jeszcze za słaby tutaj na te starty w kadrze jako age grouper. Mówię, bo mi tu patrzyłem gdzieś tam do czołówki, rzeczywiście no ten mój czas musiałbym lekko wyśrubować, żeby gdzieś tam z nimi się ścigać, ale pojechałem do Bilbao, też wygrałem slota, na aquathlon wygrałem slota, ale w sumie okazało się, że mogę jeszcze wystartować w aquabajku na dystansie na połówce. No i pojechaliśmy do tego Bilbao tutaj z moim kolegą Pawłem Zbierajskim, też moim zawodnikiem. Pozdrawiam, Paweł, ciebie serdecznie też. Na pewno będziesz tego słuchał, bo ty jesteś takim zawodnikiem, który lubi właśnie takie rzeczy. Pojechaliśmy razem do Bilbao. Nie miałem żadnych oczekiwań w tym Bilbao po swoim starcie, przed swoim startem, no bo już wiedziałem, że jest dużo lepszych zawodników ode mnie, no ale ta rywalizacja, ta chęć ścigania się była bardzo wielka. No i się okazało, że akurat to był ten dzień, gdzie no nie brałem jeńców, można powiedzieć, z dosyć dużą przewagą. Pita wyprzedziłem 500 metrów przed metą takiego mojego przeciwnika do dzisiaj, Pita Beneta z Wielkiej Brytanii. I no i udało mi się wygrać. Wygrałem ten aquathlon tam w swojej kategorii wiekowej, oczywiście, bo my byliśmy puszczani w kategoriach wiekowych. Także no naprawdę mnie to dało mi to bardzo dużo pozytywnych emocji. Uwierzyłem, że jeszcze tutaj w tych age groupersach rzeczywiście mogę powalczyć. A za dwa dni mieliśmy start w aquabajku, do którego podchodziłem z marszu, bo nawet nie wziąłem roweru czasowego, tylko wziąłem rower szosowy. I tu była konwencja właśnie startu, rolling startu, czyli też nie liczyłem na to wspólne ściganie się, że tak powiem, że wiem gdzie jestem w danym momencie, tylko tu nas w ogóle pomieszali, te kategorie, wszystko się pomieszało, bo to startowaliśmy też razem z połówką. Tak mi się dobrze na tym rowerze jechało, w sumie dużym plusem było to, że jednak miałem tą szosówkę, bo się okazało, że Bilbao to nie jest płaski teren, tylko to było cały czas pod górkę, góra, dół. I rzeczywiście ten rower czasowy by mi się tam generalnie nie przydał. To może też spowodowało, że po pływaniu wychodziłem pierwszy z wody ze swojej kategorii. Później tak już było wszystko wymieszane, że nie wiedziałem, czy ktoś mnie wyprzedza, czy to jest moja kategoria, czy nie, ale generalnie to ja wyprzedzałem. I nawet nie wiem, w którym momencie gdzieś ci dwaj zawodnicy z mojej kategorii mnie wyprzedzili, bo jak dobiegłem, dojechałem do mety, no bo jak już dojechałem i w aquabajku się kończy wtedy wyścig, nie biegłem, no to się okazało, że ukończyłem to na trzecim miejscu, także miło się zaskoczyłem, bo jakby nie miałem jakiejś tutaj nadziei w związku z tym startem. Także no, ten start z Bilbao był bardzo, bardzo udany. Nie?
To może tą ambicją twoją w najbliższym czasie, takim motorem napędowym do działań, to powinno być to, mój drogi, żeby z twoim potencjałem walczyć o medale właśnie na 1/4 czy 1/8 na Mistrzostwach Europy w kategorii wiekowej w triatlonie. No myślę, że ty jako gość, który gdzieś tam będzie szukał cały czas możliwości przyspieszenia, to jakbyś się na to mocno zagiął, to miałbyś szansę, żeby te 8 czy 7 miejsca poprawiać i gdzieś tam w stronę medali patrzeć.
No wiesz co, no będę bardzo próbował, tylko czasami jak patrzę na listy startowe, właściwie patrzy to Paweł, o którym wspomniałem wcześniej, on dosyć dobrze zna wszystkich zawodników, to mówi, o zobacz sobie te kategorii, oni jeszcze w zeszłym roku startowali jako prosi, a teraz są w twojej kategorii na przykład, nie? I mnie straszy takimi rzeczami i no nie jest łatwo, słuchaj, bo jak pojechałem później byliśmy na Ibizie w zeszłym roku, no to w aquatlonie już dostałem po dupie i tam ukończyłem też pierwszy, chyba 11 byłem nawet. Tak mnie odcięło na biegu, że no nie, może nie trafiłem też w dzień, ale no, wydało mi się, że byłem dobrze przygotowany. Tam to był mistrzostwa świata na Ibizie, nie? Tam było dużo, dużo Amerykanów, dużo z Kanadyjczyków, oni też, no, że tak powiem, czy Nowozelandczyków, czy Australijczyków, no to są też bardzo dobrzy zawodnicy, oni też jak gdzieś tam patrząc ich przeszłość, to też to są byli zawodnicy pro kiedyś, ci co na przykład byli u mnie w kategorii na podium, także ciężko było mi się do nich zbliżyć, ale ja nie składam broni, trenuję cały czas, chciałbym w tym roku do Malagi pojechać na Mistrzostwa Świata i tam właśnie w triatlonie albo na sprincie, albo na olimpijce powalczyć o dobrą lokatę.
Mój drogi, już prawie półtorej dekady jesteś w triatlonie, bo Jacek Hańczyk wprowadził cię w świat tego sportu w 2010 roku. I ciekaw jestem, jakie są plusy i takie dobre rzeczy, które ci dał triatlon przez ten czas, ale też jakie są minusy i za co tego sportu, nie wiem, nie lubisz albo co cię w nim drażni. Bo wydaje mi się, że ktoś, kto tyle lat już startuje i tyle lat jest blisko, to ma, powiedziałbym, legitymację do tego, aby się w tym temacie wypowiedzieć.
No wiesz co, no ja w triatlonie nie widzę nic złego jeszcze. Przez tyle lat trenowania w ogóle sportów, no nic mnie nie jest w stanie zniechęcić i do pływania, i do biegania, i do jazdy na rowerze. Także tutaj ode mnie nie usłyszysz, że już mam dosyć tego czy tamtego. Po prostu nie mam na pewne rzeczy czasu, a ja bym chciał nawet spróbować i dalej robić na przykład te całe Ironmany, ale no ten brak czasu gdzieś mnie tylko jedynie ogranicza, ale sport nigdy, może teraz tak mówię, ale na dzień dzisiejszy nigdy mi się nie znudzi. No jest to dla mnie no sens życia, no sposób na życie. Całe życie gdzieś tam pod to układam. Moja rodzina już jest tak do tego przyzwyczajona, nauczona, że już się na wszystko godzi. Moja żona, która no też te początki, wiadomo, były trudne, bo ja w sumie zacząłem trenować triatlon, jak się urodził mój młodszy syn, mój starszy syn, przepraszam, Antek. Wszyscy mówili mi, że to jest ucieczka, że z domu ucieka, że nie chcesz być, jak jest małe dziecko. No nieprawda to było, bo akurat no, tak się wydarzyło, nie miało to, że powiem, wpływu. Ale no przez tyle lat gdzieś tam moja żona się przyzwyczaja do tego, że nasz tryb życia układamy pod triatlon i wakacje i tak dalej. I no już to tak zostanie. No nic na dzień dzisiejszy nie wskazuje na to, że miał dosyć. Tak jak mówiłem na początku, ja nawet potrafiłem teraz swoją pracę zawodową gdzieś tam odłożyć, żeby właśnie się zająć tym triatlonem jeszcze bardziej. Także tutaj nie ma opcji, żeby gdzieś tam mieć dosyć czegokolwiek, jeśli chodzi o triatlon.
A żadnych kryzysów nie było? Takich, wiesz, stricte treningowych, że się po prostu nie chciało? Przez tyle lat przeszedłeś przez to suchą nogą?
No wiesz co, no są kryzysy, ale to są takie małe, że no nie masz po prostu chęci jednego dnia, czujesz się rzeczywiście zmęczony, jest to efekt i stresów gdzieś tam w pracy i tego wysiłku na treningu, ale nie miałem nawet po zeszłorocznych dwóch upadkach, gdzie się tam pozbierałem, bo w suszu miałem jeden upadek, przeszlifowałem lewy bok i po tygodniu pojechałem z młodzikami na trening szosowy i z jednym młodzikiem się wywróciłem też na ten sam bok, czyli przeszlifowałem jeszcze raz tą samą nogę. I to mnie też nie zniechęciło, ja tylko czekałem, kiedy będę mógł wejść do wody, kiedy będę mógł wrócić na rower, w momencie, kiedy gdzieś tam te rany lekko zaleczę i już jechałem, w ogóle nie miało to znaczenia, także no na dzień dzisiejszy nie jest mnie w stanie nic złamać.
A co, mój drogi, dał ci ten triatlon, poza tymi czysto sportowymi emocjami, ale czego cię nauczył przez tych prawie już 14 czy ponad 14 lat?
No co mi dał? No dał mi wiele przyjaźni, wielu znajomych. Naprawdę na swojej drodze triatlonowej poznałem wielu fantastycznych ludzi, tą całą społeczność triatlonową, która dla mnie no, jest naprawdę fantastyczna. No, mógłbym ci tutaj wymieniać, mam tyle przykładów tutaj moich zawodników, którzy są, ja uważam, że jeszcze są lepsi ode mnie, że jeszcze mają większe ambicje. Są takie całe rodziny, które w triatlon weszły, że to mi daje też tą moc napędową, ten motor napędowy. No i tyle. No.
Powiedz mi, mój drogi, coś więcej o tym ratownictwie wodnym, bo jak prosiłem cię o to, żebyś mi trochę napisał o swojej przeszłości, to wspominałeś o tym, że startowałeś między innymi na Mistrzostwach Świata, gdzie zdobyłeś złoty i srebrny medal w Australii. Jakbyś opowiedział, jak w ogóle takie Mistrzostwa Świata wyglądają, bo Bo wiesz, bo termin ratownictwo wodne nie dla każdego musi być oczywisty.
Jasne, no już ci przybliżę, jak to wygląda. Słuchaj, bo ja od 18 roku życia byłem już ratownikiem. Byłem ratownikiem zawodowym, ratownikiem WOPR to się kiedyś nazywało. I później, że tak powiem, jakby szkoliłem się bardziej jako ratownik, byłem starszym ratownikiem, to był kolejny stopień i później zostałem instruktorem ratownictwa, ale w międzyczasie już jako student, gdzieś na początku moich studiów, pracowałem na plaży jako ratownik i w sumie w to ratownictwo wkręcił mnie mój przyjaciel Filip Orłowski, którego serdecznie też pozdrawiam i od tego to się w sumie zaczęło. Tam jak pracowaliśmy na plaży, w 2004 roku była pierwsza edycja Mistrzostw Polski Ratowników Morskich, to się nazywało. Tam było 10 konkurencji, na przykład jedną z konkurencji było bieg, pływanie, bieg, co było bardzo zbliżone do triatlonu, czyli zaczynałeś biec z plaży, biegłeś jakiś odcinek po plaży, wskakiwałeś do morza, płynęłeś jakiś tam wyznaczony odcinek, powiedzmy tam 400-600 metrów, wbiegałeś z powrotem na plażę i znowu jakieś tam 500 metrów czy kilometr biegłeś po tym piasku do mety. I to była jakby jedna z konkurencji i tam właśnie na tych zawodach wśród ratowników gdzieś się przewijali już triatloniści, ja wtedy o triatlonie bardzo mało wiedziałem, ale to były właśnie już takie konkurencje pod triatlonistów. No i to ratownictwo jakby co roku gdzieś jakby mi towarzyszyło. Potem już nie pracowałem zawodowo jako ratownik, tylko już wiadomo, już byłem trochę starszy, to szkoliłem tylko ratowników. Wiadomo, pojawiły się już po studiach inne tam rzeczy, ale na te zawody właśnie ratownictwo jeździłem co roku. To były różne edycje, kilka tych edycji w roku. Oczywiście wszystko odbywało się w okresie lipiec-sierpień i nawet doszliśmy do takiego poziomu właśnie w tej grupie, z którą startowałem, że stworzyliśmy coś takiego jak IRB Team Poland. IRB to jest w ogóle też, opowiem wam o tym, to jest Insure Rescue Boat w skrócie po angielsku, czyli to są wyścigi ratowników, ale na takich łodziach motorowych, które skaczą na falach. No to by trzeba w internecie, byście musieli sobie wpisać IRB Rescue Boat i zobaczyć takie filmiki. My nie mieliśmy takich łódek, ale jeździliśmy na zawody ratownicze, gdzie te łódki były. I tam się na tych zawodach uczyliśmy. Jeździliśmy po całej Europie właściwie na te zawody i doszliśmy do takiego poziomu, gdzie zaczęliśmy zdobywać już medale na Mistrzostwach Europy. Bo jest tak, że zawody ratownicze, czyli dzielą się na trzy rzeczy. Są zawody basenowe, czyli są konkurencje różne na basenie. Na przykład jedną z konkurencji jest 200 metrów z przeszkodą. Polega to na tym, że na środku basenu masz rozłożoną bramkę, zatopioną bramkę, która jest zatopiona od powierzchni wody w dół 70 cm. I trzeba za każdym razem pod tą bramką przepływać, w tą i z powrotem. Tak? To jest jakby jedna z konkurencji ratowniczych. Tych konkurencji ratowniczych jest tam dosyć sporo, jest holowanie manekina z węgorzem, normalnie na rękach, w płetwach, bez płetw. Później jest część na plaży i to jest jakby dla mnie najbardziej widowiskowa, najlepsza część, bo tam mamy właśnie to bieg, pływanie, bieg, samo pływanie, mamy sprint po plaży, mamy bieg po plaży na 2 km, mamy deskę ratowniczą, kajak ratowniczy, mamy w ogóle coś takiego jak Ocean Man i Ocean Woman. To jest coś jak właśnie Iron Man, gdzie się płynie się na desce, płynie się kajakiem, biegnie się. Są różne jakby rodzaje tego. I to też jakby też troszeczkę ma wspólnego z triatlonem tutaj te zawody. I później jest zazwyczaj też, jak są jakieś mistrzostwa świata czy Europy, jest właśnie to IRB, czyli pływanie na tych łódkach motorowych, gdzie są cztery konkurencje. Jest konkurencja Rescue Tube, gdzie płynie driver, czyli osoba, która steruje. Jest crewman, który siedzi na dziobie tej łodzi i ma pasa węgorz. To jest taki pas żółty ratowniczy, na pewno kojarzycie. I gdzieś tam daleko, daleko w morze przy jednej boi jest rzucony patient, czyli topik tak zwany, czyli osoba, którą będzie się ratować. No i się startuje z plaży, biegnie się do łódki, odpala się tą łódkę, płynie się jak najszybciej do tej osoby, po drodze trzeba jedną boję obkrążyć. W konkurencji Rescue Tube ratownik wyskakuje z łódki, płynie po tą osobę, holuje ją do łódki, wrzucamy na łódkę, opływamy te boje jeszcze tak jest z przepisami i wracamy do brzegu i te łódki w ogóle wpływają na brzeg, silnik się wyłącza i ten driver, czyli ten sternik tej łódki wbiega na plażę tam do mety, tam trzeba kawałek przebiec. I właśnie te sporty ratownicze to towarzyszyły mi, dalej mi towarzyszą, bo w zeszłym roku nie byłem akurat, bo mi się pokryły zawody triatlonowe właśnie z ratowniczymi, ale 2 lata temu jeszcze startowałem w tych zawodach w Polsce. I wracając właśnie do twojego, bo się tak rozwodzę trochę o tym ratownictwie, myślę, że was to zaciekawi, ale wracając właśnie do roku 2019, pojechaliśmy do Australii na Mistrzostwa Świata, gdzie rywalizowaliśmy właśnie w tych konkurencjach ratowniczych. Na konkurencję basenową w ogóle nie dojechaliśmy, bo się spóźniliśmy. Tam tam były samoloty, były. No to jest w ogóle opowieść, nie chciałbym was tutaj zanudzać, ale to są ciekawe rzeczy. W ogóle Australia to jest dla mnie miejsce do życia generalnie.
Byłem i mogę się z tobą zgodzić, jako że 2 tygodnie spędziłem w Melbourne na Australian Open rok temu. Fajne miejsce, zdecydowanie.
Tak. No Australia cudowna, nie? My pojechaliśmy, najpierw byliśmy w Adelaide i tam była część zawodów i tam na plaży właśnie te konkurencje, które mieliśmy, robiliśmy i wyobraź sobie, wygrałem bieg 2 kilometry po plaży. Biega się po piachu w butach, nie?
Także nie, ludzie, słuchajcie, nie? Muszę na chwilę przerwać. Ja rozmawiam z polskim Davidem Hasselhoffem. Ja nie wiedziałem, że tutaj Słoneczny Patrol będzie grany w trakcie tego programu. Ja tylko mam pytanie, gdzie jest Pamela Anderson, ale wszystko poza tym się zgadza, bo bieg po plaży, unosiły się mięśnie, kobiety mdlały i wygrał ten bieg. No tak to wyglądało, jakbym tam był, się czuję.
Dokładnie. Nie, no w ogóle ten piosenka z Baywatchu to był tam nasz hymn kiedyś, także wiesz, nie? Ludzie się śmiali, a dla nas to było, dalej jest to ratownictwo czymś bardzo ważnym, no bo to jest mega pożyteczne. My zarażamy tym innych ludzi do tego, żeby umieli ratować innych ludzi, tak? A wykorzystując swoje umiejętności, żeby to robić, no to jest coś super, nie? I wracając jeszcze do tej Australii, i potem pojechaliśmy sobie do Sydney, po tej części takiej plażowej był oczywiście tydzień przerwy między zawodami, no to my pojechaliśmy sobie do Sydney, tam mieliśmy znajomych ratowników, tydzień sobie byliśmy w Sydney i tam trenowaliśmy z nimi na tych łodziach IRB. Tam też przez przypadek w ogóle był maraton pływacki, gdzieś tam, nie wiem, chyba 3 kilometry wokół jakiejś wyspy. Ja rano wstałem, bo mieszkaliśmy w hostelu nad brzegiem, w tym Sydney, patrzę, jakieś boje rozstawiłem, poszedłem się zapytać. Pani mówi, no że w maraton pływacki można się jeszcze zapisać, jakiś charytatywny, słuchaj. I wystartowałem w tym maratonie, moi koledzy jeszcze spali wtedy, bo to było rano, ja wystartowałem, sobie byłem trzeci. Wygrałem jakąś tam statuetkę, poszli potem ze mną odbierać, mamy takie fajne filmy, w ogóle genialne to. I wróciliśmy z tego Sydney z powrotem do Adelaide i mieliśmy właśnie to IRB, Mistrzostwa Świata. Słuchaj, no nie wiem, bo było z 16 ekip, tam Japonia, Nowa Zelandia, no to tam dla nich to jest sport narodowy w ogóle ratownictwo. Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania, nie? Tam bardziej Walijczycy. To jest dla nich sport narodowy w ogóle. U nich to w telewizji leci. Te zawody normalnie mogliśmy w telewizji sobie oglądać, gdzieś wchodziliśmy do jakichś tam knajp czy gdzieś tam w tej Australii. Normalnie to w telewizji leciało na żywo. To jest dla nich sport narodowy, nie? Ratownictwo wodne. To ratownik tam jest dla nich tak poważany jak strażak, nie? To jest ktoś, kto ratuje życie i ta jego praca jest naprawdę doceniana. Było tak, że do tego IRB chyba zgłosiło się 10 ekip, było 10 ekip z różnych krajów świata i zrobili od razu strike final, bo normalnie masz, że masz eliminacje, półfinały, tam ćwierćfinały, półfinały i tam i wchodzisz do finału. I tu, bo tak mało ekip się zgłosiło na tą jedną konkurencję, że był od razu finał. My już nauczeni, bo w tym IRB można dostać za wszystko dyskwalifikację. Zawsze jest takie wytłumaczenie, że jest safety i jest dyskwalifikacja, bo tam jedną nogą zrobiłeś to, tu się nie trzymałeś tego. I my już byliśmy tak wyczuleni na to po tych naszym doświadczeniu w startach po całej Europie, jak jeździliśmy, że byliśmy na wszystko gotowi. I mieliśmy, mam naprawdę dobrą ekipę, bo ja jestem driverem, mam fajnego crewmana, mam fajnego patienta. I słuchaj, no i od razu był stricte final, wystartowali nas. No zrobiliśmy to perfekcyjnie, no bez żadnego błędu. I przypłynęliśmy trzeci na metę. I naprawdę, no euforia, że mamy to trzecie miejsce w ogóle na świecie. Nikt o tym w ogóle nie wiedział, nie? No Polska, nie wiedzieli tam pować, czy to ta Polska jest, co oni tu chcą. I się potem okazało, słuchaj, bo wygrali Nowozelandczycy, a drudzy byli Australijczycy, my byliśmy trzeci, potem byli tam Walijczycy, czy tam Wielka Brytania i sobie okazało się, że Australijczyków zdyskwalifikowali. I weszliśmy sobie z brązowy medal, więc zrobiliśmy taką, można to w internecie, to jeszcze hula w ogóle na YouTubie, jakbyś pisał IRB Team Poland, Australia, w ogóle mamy jak na scenę, wchodzimy, są hymny, słuchaj, no coś niesamowitego, ja tam wtedy przeżyłem naprawdę wielką przygodę, reprezentowaliśmy Polskę. Nie, wiadomo, że to jest zawody, nie wiesz, praktycznie my sobie sami musieliśmy za wszystko zapłacić, mieliśmy jakiegoś tam małego sponsora, który gdzieś tam nam jakieś stroje ufundował tylko i właściwie to wszystko, za wszystko sobie płaciliśmy sami, pojechaliśmy sobie i ci ludzie tam oszaleli w ogóle na naszym punkcie, nie? Oni nie wiedzieli w ogóle, co to jest Polska, gdzie jest Polska, w ogóle każdy chciał z nami sobie zrobić zdjęcie, tu w ogóle zrobiliśmy furorę tam, nie? Także no to była taka...
A to ja wiem, dlaczego jak byłem rok temu w Melbourne na Australian Open, to nikt mnie nie pytał o świątek, tylko wszyscy mówili do you know Peter Kurek? A ja nie wiedziałem, o co im chodzi. A to jeszcze pokłosie tamtego medalu prawdopodobnie. Piotrek, wszystko jasne.
No, nie, no zrobiliśmy naprawdę tam dobrą robotę i no trochę szczęścia mieliśmy w tym wszystkim, ale no, żeby powtórzyć ten sukces, ja nie wiem, czy będzie taka ekipa jeszcze w ogóle w Polsce, żeby coś takiego zrobić, nie? A to ratownictwo sportowe, bo jest taka dyscyplina, nawet myślałem, żeby taką sekcję założyć, aczkolwiek no już nie mam na to czasu, to jest naprawdę super sprawa i to zobacz, ile to ma wspólnego z triatlonem, tak? Bo to jesteś na plaży, biegasz, pływasz, tu robisz to, tu robisz tamto, ten Ocean Man, bieg, pływanie, bieg, no to jest naprawdę triatloniści, jakby tu wziąć, jakbym wziął, tak myślałem, bo kiedyś pojechałem z ekipą triatlonistów, chyba właśnie 2 czy 3 lata temu nad Polskie Morze właśnie na te zawody, no to tam jeden mój chłopak junior, no to wszystko ogarnął, nie? Pierwszy raz na desce go tam nauczyłem, 2 dni wcześniej pojechaliśmy, to wygrał deskę, nie? Także triatloniści tam by się naprawdę odnaleźli w tych zawodach ratowniczych. Nie wiadomo, no wiesz, że tam jest dużo takich konkurencji technicznych, nie? Ale to się idzie wszystko nauczyć.
Ale też bardzo chwalebny zawód. No nie dziwię się, tak jak mówiłeś, że w Australii się ich poważa, szczególnie, że jest to jednak wyspa, no i generalnie tej wody dużo i trzeba umieć pływać i ci ludzie, którzy ratują życie, na pewno są super ważni. Ale też a propos tych zawodów pływackich, to ty opowiadałeś też w jednej z rozmów, że startowałeś na Open Water w wyścigach na 3 czy 10 kilometrów. Ja sobie myślę, że ktoś, kto brał właśnie udział w takich startach, no jak chociażby ten, o którym mówiłeś wcześniej w Australii, no to nie mógł się specjalnie bać pływania, bo jednak początek każdego triatlonisty w wodzie, który nie ma jakiejś wielkiej przeszłości pływackiej albo ma nawet w basenie, ale nie pływał na open water, to są różne perturbacje z pływaniem. No ty zakładam, że takowych nie miałeś, jak zaczynałeś.
No nie, wiesz co, no ja tak wywodziłem, tak jak mówiłem, wywodzę się z pływania. Po studiach zacząłem właśnie pływać open water. W Wielkopolsce mamy Grand Prix w pływaniu długodystansowym, to jest 10 wyścigów w ciągu 2 miesięcy po różnych jeziorach w Wielkopolsce, to są 3 kilometry, jest główne Grand Prix, ale zazwyczaj są też imprezy towarzyszące, gdzie masz 1500 albo na Kiekszu, też jest pław przez Kieksz, taka impreza też to jest tutaj przecież pod Poznaniem, jest 10 kilometrów. I też raz płynąłem te zawody. Ja miałem, zaczynając swoją przygodę jako trener i dalej tak mam, jakby latem, jeśli był na to czas, jeździłem z zawodnikami, rowerami, na przykład jechaliśmy do Chodzieży z Poznania, startowaliśmy w Grand Prix na 3 km i wracaliśmy rowerami. I to jest najlepszy trening dla triatlonisty, tak? Ci triatloniści, którzy gdzieś obawiają się tej wody, mają jakieś opory, zachęcam, żeby spróbowali. Jeśli ktoś popłynie nie, kilka razy w sezonie, zrobi Grand Prix, przepłynie te 3 km, później na takich zawodach triatlonowych, gdzie jest albo start wspólny, albo rolling, bez żadnych obaw sobie poradzić. Co innego jest pływanie właśnie samemu gdzieś tam w jeziorze, pływanie, a co innego ściganie się w jeziorze z pływakami i warto sobie, że tak powiem, takie treningi, treningowo potraktować takie zawody, jeśli chodzi o triatlonistów. W zeszłym roku pojechaliśmy, byłem właśnie z Filipem, o którym mówiłem, przy Musińskim Złemu, byliśmy na, to był obóz kadry wojewódzkiej i zabraliśmy zawodników, pojechaliśmy wszyscy do Trzcianki właśnie na taki Grand Prix i wszyscy zawodnicy, ci młodzi wystartowali i tam w ogóle w tej Trzciance ludzie oszaleli, no bo tylko nasi zawodnicy gdzieś tam się przewijali, wykrywali. Było dużo mastersów, którzy też dziwili się i widzieli, oni tam w swoich kategoriach oczywiście powygrywali, no ale my z Filipem też wystartowaliśmy też, że tak powiem, swoje tam wygraliśmy, ale to był najlepszy trening, rowery i rowerami wróciliśmy z tej Trzcianki po takim pływaniu na obóz tam do Wągrowca, gdzie byliśmy.
Nie no, brzmi to
open water to jest...
Brzmi to wszystko bardzo fajnie, absolutnie. Ciekaw jestem też jeszcze tych twoich perypetii z długim dystansem, bo ty mi napisałeś, że startowałeś w Mistrzostwach Europy Challenge w 2016 roku, gdzie miałeś 9,41 i 4 miejsce w kategorii. Co za tym idzie, zdobyłeś slot na Mistrzostwa Świata do Samorinu. Jakbyś tak trochę o tym poopowiadał i też, no bo tak jak mówię, ty jesteś jednak kojarzony w Polsce bardziej z tych krótkich dystansów na dziś. Ile tych pełnych Ironmanów udało ci się zrobić koniec końców wtedy, wcześniej?
Wiesz co, no tylko jednego zrobiłem właśnie tego pełnego Ironmana. Zaraz po tym pełnym Ironmanie właśnie przyszła ta cała fascynacja tą sprawą. Już wtedy zaczynałem tą trenerkę, że tak powiem, triatlonu. i później po prostu nie starczyło czasu, żeby powtórzyć gdzieś tam tego pełnego Ironmana, ale rzeczywiście w Poznaniu tutaj na swoim podwórku był raz ten Ironman robiony i stwierdziłem, że muszę się przygotować, przygotowałem się, czas był wtedy na ten 2016 rok był całkiem niezły. Byłem tam czwarty, tak jak mówiłeś, w swojej kategorii, nie pamiętam jak to była kategoria, była M35 chyba, albo 30-40, nie pamiętam, czy tam było co 10 lat. I wygrałem slota właśnie do Samorinu na takie prawdziwe już mistrzostwa, to były mistrzostwa świata w challenge'u. Na pewno zawodnicy, którzy nas słuchają, myślę, że tam age groupersi nasi z Polski już jeżdżą od wielu, wielu lat i tam się ścigają właśnie na tym, u tych szejków tam na tym torze. Nie wiem, czy też Kamil miałeś kiedyś okazję zobaczyć ten Samorin, ten X-Bionika.
Widziałem tylko w relacjach, które zazwyczaj były takie, że ludzie chwalili ten start, ale tam nie byłem akurat.
Tak, tak. No pływanie w Dunaju w ogóle w białych rękawiczkach, podawane jedzenie, jakieś tam pasta, party takie, że mi mózg wyparował. Nie wiedziałem, za co mam się złapać. Swój, że tak powiem, osobisty, każdy miał swojego osobistego, że tak powiem, wolontariusza, który po starcie z tobą był tak długo, że nie opuściłeś tej strefy finishera. To było dla mnie coś po prostu no nie z tej bajki i tam właśnie poznałem, zrobiłem sobie zdjęcie z Alisterem Brownie, to już wtedy był mój idol taki, tak? I do dzisiaj jest dla mnie taką ikoną triatlonu. Tam sobie zrobiłem z nim zdjęcie, widziałem tą całą czołówkę wszystkich zawodników ze świata, miałem okazję z nimi przebywać, to już mnie mega nakręciło wtedy w tym Samorinie na ten start i no jakby zderzyłem się wtedy w tym 2017 z tym takim sportem, że jak wchodząc w triatlon uważałem, że pianki nie są dla triatlonistów, tylko ograniczają, że nieważne właśnie jaki rower, ważne co masz, jaki jesteś, jak jesteś mocny i na wszystkim jesteś w stanie pojechać. I wtedy zderzyłem się z taką ścianą, jak wprowadzałem swój rower do strefy zmian. Tam trzeba, wiadomo, przejść taki czek z sędziami. Jak sędziowie zobaczyli mnie, ja miałem wtedy rower szosowy, który mam do dzisiaj, na którym jeżdżę, mojego Fujika, do niego dołączoną lemontkę. Sędziowie zobaczyli ten rower i mi się zapytali, czy ja będę na tym jechał. W ogóle zgłupiałem, bo rzeczywiście zobaczyłem, a ja byłem właściwie jako jedyna osoba na rowerze szosowym z lemontką na tych zawodach. Tam nie było takich rowerów, tam były same rowery czasowe.
A to był jaki dystans?
Tam, to była połówka.
Połówka, no właśnie, okej, dobra.
Mistrzostwa świata na połówce, nie? I ja w ogóle oni zaczęli mi sprawdzać ten rower, tak na siebie patrzyli, potem na mnie, na ten rower, znowu na mnie, na siebie. Ja nie wiedziałem, o co mi chodzi za bardzo, nie? I się okazało, że rzeczywiście no nie było tam nikogo na rowerze szosowym, tylko ja byłem, nie? Startowałem. Ale mijałem tych wszystkich na tych czasówkach, tam także się dobrze z tym czułem, nie było żadnego problemu. No i tam właśnie zdałem sobie sprawę, że jednak ten sprzęt też jest mega, mega ważny, mega dużo daje. Nie?
No to kogoś z twoimi przygodami, tak sobie myślę, i z takim doświadczeniem już interkontynentalnym, to muszą na pewnym etapie życia przyciągnąć Piotrek Hawaje. No nie ma innego wyjścia, może na 50 jak M-Con, nie wiem.
No wiesz co, no myślałem o tym już dawno, chciałem to zrobić, się przygotować, ale no to trzeba mieć, to trzeba rzeczywiście chyba, nie jest w stanie tego zrobić taka osoba jak ja, która jest trenerem i się poświęca w pełni temu zawodowi, temu, żeby trenować innych zawodników, przygotowywać, żeby samemu siebie przygotować na taką imprezę. No ja obecnie, no wiem, że jest to w moim zasięgu, bo uważam, że przygotowałbym się na taką imprezę, z tego slota pewnie udałoby mi się gdzieś tam zdobyć, ale to bym musiał zupełnie przemodelować mój sposób, moje życie, bo no ja wiem, z iloma się to wiąże wyrzeczeniami, żeby się przygotować do tego Ironmana. Podziwiam ludzi, którzy się rzucają z motyką na słońce i startują, żeby tam to zrobić, nie wiem, w 15 godzin. Jest to, wiadomo, wartościowe, to jest też fajne, ale tak jak mówiłem, ta poprzeczka gdzieś przeze mnie zawieszona jest taka, że ja nie mógłbym na przykład zrobić tego powyżej 10 godzin już, nie? To już by było takie dla mnie, no że to nie jest to, nie? Jak już miałbym się przygotowywać, to nie wiem, na 9 godzin powiedzmy, nie?
Żeby. Ale tu mamy podobne podejście, bo ja też nigdy nie lubiłem tak startować dla uczestnictwa, nawet zastanawiałem się, kolega, wiesz, bieg półmaraton warszawski na godzinę 50. Jako, że ja mam życiówkę godzinę 29, to pomyślałem sobie, dobra, no nie biegam teraz dużo, ale na godzinę 50 to jestem w stanie się przygotować. Pewnie jakbym z miesiąc, dwa pobiegał. Ale potem pomyślałem, nie, kurde, no ja bym się tak źle czuł psychicznie z tym, że biegnę tyle wolniej niż 2 lata temu, że nawet jak miałbym mu pomóc, to mi się po prostu nie chce. No jakoś się nie mogę zmobilizować. Ja mam tak, że jak startuję, to muszę być albo przygotowany na wynik koło życiówki, albo mi się nie chce. Szkoda strzępić ryja, że tak powiem. Wydaje mi się, że ty masz podobne podejście, jak widzę.
No tak, tak. No jeśli miałbym rzeczywiście kiedyś spróbować na te Hawaje uderzyć, no to musiałbym być przygotowany i to bardzo dobrze. Tak? No bo uważam, że na taką imprezę no, trzeba być przygotowanym, no bo ja lubię dawać przykłady i wiem, że daję ten przykład wielu osobom i jakbym gdzieś tam obniżył, że tak powiem, te standardy, no to pewnie gdzieś tam wielu by powiedziało, że to może tak nie fajnie jest, nie? Że no gdzieś tam ten przykład powinienem dawać, a jednak nie potrafię, bo jestem dużo, dużo słabszy na przykład, nie?
Moi drodzy, jest godzina 22.04, gdy nagrywamy ten podcast w niedzielę, a z tego co wiem, Piotrek musi koło 22.00 się kłaść spać, żeby potem o 5.00 rano wstać pewnie na basen, wobec czego nie będę przeciągał. Dokładnie. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo miło się rozmawiało. Jak słyszycie, trener młodzieży, ojciec obiecującego triatlonisty, czołowy polski age grouper z przeszłością na długim dystansie, ale i medalista Mistrzostw Europy z Bilbao. Kto wie, co przyniesie życie dalej, bo jest to chłopak piękny, 40-letni, więc ta polska odpowiedź na Davida Hasselhoffa pewnie jeszcze nie raz nas tutaj gdzieś zaciekawi na trasach triatlonowych. Dziękuję Piotrek, że mimo tego swojego napiętego grafiku znalazłeś chwilę.
Ja tobie, Kamil, dziękuję, naprawdę fajna rozmowa.
Tak, bardzo miło się rozmawiało i pozdrów swoją żonę, bo myślę sobie, że ona z 3 sportowcami w domu nie ma łatwo i też jak kiedyś oglądałem pływanie synchroniczne, to powiem ci, że co więcej, kiedyś komentowałem pływanie synchroniczne, bo z kolegą mieliśmy taki cykl w radiu, że komentowaliśmy wszystkie dziwne dyscypliny i się trochę podśmiechowaliśmy, ale tak podśmiechiwanie podśmiechiwaniem, natomiast żeby to robić, co te dziewczyny wyprawiają w wodzie, to jest naprawdę szacunek, bo to nie jest łatwa sprawa.
No ja też jestem pełen szacunku, dlatego jak zobaczyłem, ile to wymaga wysiłku, ile treningu, to ci powiem, że no triatloniści niektórzy nie robią takiego wysiłku, co te dziewczyny tam w tej wodzie, fikając właśnie.
Nie, no to fikanie, to, że to jest wszystko symetryczne, to jaką one mają lekkość, grację, no niesamowite. To jak ktoś nie oglądał pływania synchronicznego, to szczerze polecam. Piotrek, dziękuję ci serdecznie raz jeszcze.
Dziękuję.
Moi drodzy, to był kolejny odcinek podcastu Trigapa. Słyszymy się pewnie jeszcze w kwietniu z raz albo dwa, ale nie wiem, czy 4 razy, bo ja się wybieram na urlop, więc może być tych odcinków w kwietniu uczciwie, zapowiadam nieco mniej.
Chciałbym pozdrowić wszystkich moich zawodników z sekcji KS Poznania Triathlon. Dzięki wam.